Mówi Paryż RFI, czwartek, trzeci dzień stycznia 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, notatnik paryski, magazyn kulturalny oraz magazyn z cyklu Muzyka ze świata. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. W Kenii trwają manifestacje i napięcie nie maleje. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wzywają do utworzenia rządu koalicyjnego. Prezydent Bush obiecuje, że kryzys palestyńsko-izraelski skończy się w roku bieżącym. Konwencje demokratów i republikanów przed wyborami prezydenckimi w stanie Iowa. 8 Palestyńczyków zostało zabitych podczas wypadu armii izraelskiej na teren Gazy. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wystosowały apel do polityków w Kenii, by utworzyli rząd jedności narodowej. Szef dyplomacji europejskiej Javier Solana przeprowadził w czwartek rozmowę telefoniczną z amerykańską sekretarz stanu panią Condoleezzą Rice, podczas której rozważono wysłanie wspólnej misji amerykańsko-europejskiej do Kenii. Zarówno Waszyngton, jak i Bruksela są zaniepokojone rozwojem wypadku w tym kraju, gdzie w ostatnich dniach w czasie zamieszek zginęło ponad 300 osób. Anna Bernhardt.
Tego ranka kenijska policja próbowała rozpędzić siłą setki zwolenników opozycji zmierzających na wjazd Raila Odingi. Wokół slumsu Kibera, bastionu Odingi, ruszyły armatki wodne i gazy łzawiące. Policja strzelała w powietrze ostrymi kulami. Według bilansu sporządzonego przez AFP od ogłoszenia zwycięstwa prezydenta Mwai Kibaki zginęły 324 osoby. Według kenijskiego Czerwonego Krzyża w wyniku zamieszek na kenijskich drogach błąka się już 100 tysięcy uchodźców. Organizacja wystąpiła o międzynarodową pomoc w wysokości około 5 milionów euro. Jak dotąd niewiele przyniosły wysiłki mediacyjne podejmowane przez Unię Afrykańską oraz apele o zorganizowanie kenijskiego okrągłego stołu. Słane z Waszyngtonu i Londynu premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown poprosił prezydenta Mwai Kibaki oraz Railiego Odinga, by przedyskutowali możliwość utworzenia wspólnie rządu jedności narodowej. Do Nairobi przybył w czwartek rano południowoafrykański biskup Desmond Tutu, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Rząd kenijski wszakże zapewnia, że żadna mediacja nie jest konieczna. Prokurator generalny tego kraju, Amos Wako, stwierdził jednak, że przeprowadzenie niezależnego śledztwa dotyczącego wyników wyborów wydaje się koniecznością. To właśnie wyniki wyborów spowodowały zamieszki w tym kraju. Już w niedzielę Rail Odinga oskarżył prezydenta Kibakiego o sfałszowanie wyborów. Fałszerstwo miałoby dotyczyć co najmniej 300 tysięcy głosów. Chwiać również poczyna Krajowa Komisja Wyborcza. Jej przewodniczący Samuel Kivuitu, który w niedzielę ogłosił zwycięstwo Kibakiego większością 230 tysięcy głosów, mówi teraz, iż nie wie, czy Kibaki wygrał. Na fałszerstwo wskazują też wyniki wyborów parlamentarnych przyznające znaczną większość przeciwnikom prezydenta. Coraz więcej państw odradza swym obywatelom wybieranie się do Kenii, jednego z ważniejszych kierunków międzynarodowej turystyki. W kłopotach znaleźli się zagraniczni podróżni, którzy spędzali urlopy, co prawda w strefach nieobjętych zamieszkami, ale nie mogą się teraz z nich wydostać. Według Quai d'Orsay samych tylko turystów z Francji jest obecnie w Kenii ponad 1000.
Mówi Paryż RFI. Izraelski dziennik Yediot Achronot zapisał, że podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Busha, rozpoczynającej się 8 stycznia w Izraelu, prezydent oświadczy, że rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego nastąpi w roku bieżącym. Izraelski dziennik wydrukował w czwartkowym wydaniu fragmenty wywiadu udzielonego przez prezydenta USA. Cały wywiad ukaże się w izraelskim dzienniku w piątek. George Bush powiedział m.in., że Izrael zawrze pokój z Palestyńczykami w taki sposób, iż u granic Izraela nie powstanie państwo terrorystyczne. Inny dziennik izraelski, Haaretz, napisał w czwartek, powołując się na źródła rządowe, że w czasie rozmów z amerykańskim prezydentem Izrael zabiegać będzie przede wszystkim o uznanie przez USA konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Izraela we wszystkich porozumieniach na temat ostatecznego statusu autonomii palestyńskiej. Haaretz twierdzi, że Izrael zażąda przyznania mu pełnej swobody w działaniach przeciwko terrorystom palestyńskim do czasu zakończenia pertraktacji. Strona izraelska utrzymać też zamierza przewagę militarną na palestyńskich terytoriach i uzyskać gwarancję swobodnego działania przeciwko terrorystycznym organizacjom na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie Gazy. Haaretz twierdzi ponadto, że rozmówcy Busha w Jerozolimie zabiegać będą, aby USA zgodziły się na konkretne ograniczenia w kwestii przyszłej niepodległości Palestyny. Izrael stanowczo żąda demilitaryzacji autonomii palestyńskiej oraz zgody na kontrolowanie palestyńskiej przestrzeni powietrznej przez lotnictwo Izraela. Ponadto Izrael zaproponuje rozlokowanie międzynarodowych sił rozjemczych na zachodnim brzegu Jordanu przy jednoczesnym utrzymaniu symbolicznej obecności armii izraelskiej w Dolinie Jordanu. Przypomnijmy, że prezydent Bush rozpoczyna swą podróż bliskowschodnią we wtorek, 8 stycznia. Przybędzie kolejno do Izraela, na zachodni brzeg Jordanu, do Kuwejtu, Bahrajnu, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Arabii Saudyjskiej i do Egiptu.
8 Palestyńczyków zginęło w wyniku nalotów przeprowadzonych przez armię izraelską na południu w strefie Gazy. Celem ataków były domy członków organizacji Dżihad Islamski. Dwóch braci należących do tej organizacji zginęło, a wraz z nimi matka i siostra. W innej akcji zginął członek Hamasu. Ponad 30 osób odniosło obrażenia. Specjalne oddziały izraelskie wspomagane przez lotnictwo prowadzą akcję poszukiwania terrorystów palestyńskich w regionie Khan Yunus. Jak podała AFP, doszło tam do wymiany ognia z oddziałami palestyńskimi. Podobne akcje prowadzone są w samym mieście Gaza. Na zachodnim brzegu Jordanu do miejscowości Nablus wjechała w czwartek rano kolumna 70 jeepów wojskowych. Żołnierze izraelscy przeszukali wiele domów i zajęli stanowiska na dachach, oddając strzały kulami kauczukowymi w stronę obrzucających ich kamieniami palestyńskich nastolatków. Operacja w Gazie i na Bluzie jest odpowiedzią na pociski spadające na terytorium Izraela. Nie możemy czekać z założonymi rękami, gdy ćwierć miliona ludzi żyje w ciągłej obawie przed lecącymi od strony palestyńskiej bombami, powiedział rzecznik premiera Izraela Ehud Olmert. Z kolei rzecznik prezydenta autonomii palestyńskiej potępił akcje izraelskie, podkreślając, że utrudniają one rozpoczęcie procesu pokojowego i podważają wzajemne zaufanie obu stron.
Mówi Paryż RFI. W amerykańskim stanie Iowa odbędą się w piątek nad ranem czasu polskiego i francuskiego prawybory przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Iowa jest pierwszym stanem USA, w którym demokraci i republikanie wyłonią swych kandydatów na przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W następnej kolejności prawybory odbędą się w sobotę w Wyoming i 8 stycznia w New Hampshire. Prawybory zakończą się 3 czerwca głosowaniem w Montanie, Nowym Meksyku i w południowej Dakocie. Głosowanie w Iowa i New Hampshire obserwowane jest bardzo uważnie, ponieważ ten pierwszy stan, położony na środkowym zachodzie, symbolizuje środowiska konserwatywne, drugi leżący w północno-wschodniej części USA, w Nowej Anglii, bardziej liberalny. Według sondaży wśród demokratów największe poparcie, ale jednak niezbyt stanowcze, mniej więcej 28% posiadają senator z Illinois Barack Obama i małżonka Billa Clintona, senator z Nowego Jorku Hillary Clinton. Wśród republikanów prowadzi były gubernator Arkansas Mike Huckabee, 28% głosów poparcia, przed byłym gubernatorem Massachusetts Mittem Romneyem, 26% głosów poparcia. Wyniki głosowania w prawyborach stanowią podstawę podziału głosów delegatów reprezentujących później stanowe organizacje partyjne na konwencji ogólnokrajowej, która mianuje kandydata partii na prezydenta. Delegaci mają obowiązek głosować na konwencji na tego pretendenta, którego reprezentują. Konwencje odbywają się zwykle latem i przyznają prawo walki o Biały Dom temu pretendentowi, który zgromadził po swej stronie najwięcej delegatów stanowych. Ogólnokrajowa amerykańska konwencja demokratów odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia w Denver w stanie Colorado, a republikanów w dniach od 1 do 4 września w Minneapolis, St. Paul w Minnesocie. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 4 listopada bieżącego roku. Mówi Parysz Arefi, działacze opozycyjnej pakistańskiej partii ludowej wypowiedzieli się w czwartek przeciwko prowadzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa ich przywódczyni Benazir Bhutto przez ekipę brytyjskiego Scotland Yardu. Pakistańska partia ludowa ponownie zaproponowała, by śledztwo w sprawie zamordowania Benazir Bhutto przebiegało z udziałem sędziów śledczych z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Pakistanu Perwez Musharraf zapowiedział natychmiastowy przyjazd ekipy Scotland Yardu. Jestem wdzięczny panu premierowi Wielkiej Brytanii, Gordonowi Brownowi, że przychylił się do mojej prośby, stwierdził prezydent Pakistanu w telewizyjnym orędziu do narodu. Wcześniej pakistańska komisja wyborcza poinformowała ostatecznie o przełożeniu na 18 lutego planowanych wcześniej na 8 stycznia wyborów parlamentarnych. Nad przebiegiem wyborów czuwać będzie wojsko i siły specjalne. Mówi Parysz Arefi, zapraszamy na przegląd prasy Piotr Kamiński i Piotr Błoński.
Zarówno w Le Figaro, co w Libération na okładkach dwie twarze. Po lewej pani Clinton, po prawej pan Obama. Tylko tytuły odmienne. Le Figaro mówi o pierwszym starciu w kampanii. Libération uderza w tony wzniosłe, tytułując Batalia innej Ameryki. W domyśle tej, która po 8 latach odbierze Biały Dom Bushowi. Sympatie lewicowego dziennika nie ulegają wątpliwości. Poczytajmy zatem, co ma do powiedzenia jego dyrektor Laurent Geoffrin w swoim wstępniaku. Czy Ameryka, którą kochamy, będzie nareszcie górą? Nie oznacza to, że partia demokratyczna, falująca i oportunistyczna to wymarzony wzór polityki światowej, zastrzega się dyrektor Libération. Jej zwycięstwo położyłoby jednak kres ciężkiej próbie, która wielkiemu demokratycznemu krajowi przyprawiła oblicze brutalnej, aroganckiej, zaperzonej ideologicznie republikańskiej prawicy. Zbyt długo przekonywała ona Amerykę, że w interesie biednych należy się wysługiwać bogatym, a w interesie pokoju prowadzić obłędną wojnę. Oto rzeczywista, ogromna stawka wyborów zaczynających się dzisiaj w małym, rolniczym stanie Iowa. Nieważne, w gruncie rzeczy, kto z tej bitwy wyjdzie generałem. Hillary Clinton, równie centrowa jak jej mąż, wcielenie nostalgii za czasem optymizmu i postępu, czy Barack Obama, wyrosły z tradycji walki o prawa obywatelskie i współczucie drogi amerykańskiej lewicy. Ona, on, czy ktokolwiek inny, będzie miał za zadanie nade wszystko zerwać z obecną polityką, narzucającą krajowi system rynkowy twardy dla słabych i wygodny dla silnych, odrzucającą nieodzowną solidarność międzynarodową wobec wyzwań ekologicznych stulecia, prowadzącą brudną i krwawą wojnę w Iraku, choć antyterrorystyczny zdrowy rozum każe się skupić na wschodzie, na Afganistanie i Pakistanie. Garść wyborców z Middle Westu wpłynie na los całej planety, a więc i na nasz los, pisze dyrektor Libération Laurent Geoffrin. Komentator Le Figaro, Pierre Rousselin, pisze w nieco innym tonie. Wyścig do Białego Domu będzie pasjonujący. Po raz pierwszy od 1952 roku nie startują w nim ani ustępujący prezydent, ani jego wiceprezydent, co stwarza ogromne możliwości wyboru między kandydatami. Co więcej, po dwóch mandatach Busha demokraci mają szansę odzyskać 4 listopada Biały Dom, a dominująca w swoim obozie Hillary Clinton skupia na sobie całą uwagę. Czy oprze się ofensywie Baracka Obamy, który zrównał się z nią w sondażach? Czarnoskóry kandydat musi sobie dopiero zbudować wiarygodność. Nie jest tylko chorążym mniejszości. Może więc zostać pierwszym jej przedstawicielem mającym szansę na objęcie funkcji prezydenta. Byłaby to rewolucja w kraju rozdartym od zarania przez kwestie rasowe. Już fakt, że ów bolesny rozdział doczekał się głównie symbolicznego finału, wyposaża Baracka Obamę w niebyle jaką premię ciekawości. Dla mediów, zawsze wyglądających czegoś nowego, to on stanowi najdoskonalsze wcielenie tęsknoty za odmianą, dominującą u schyłku najbardziej niepopularnej prezydentury od czasów Trumana. Co jednak uczynią wyborcy, zastanawia się Pierre Rousselin w Le Figaro. Czy zaryzykują i powierzą swą przyszłość 40-latkowi niemal zupełnie bez doświadczenia? Iowa przyniesie tu pierwszą odpowiedź. Kandydatura Obamy relatywizuje w każdym razie znaczenie Hillary Clinton jako wcielenia politycznej odmiany. Kampania byłej pierwszej damy jest tak profesjonalna, tak nieskazitelnie naoliwiona, że czyni wrażenie, iż pani Clinton była tu od zawsze. Można by nieledwie zapomnieć, że jej wybór miałby również historyczne znaczenie, wynosząc na to stanowisko pierwszą kobietę w dziejach Stanów Zjednoczonych. Kampania prawyborów dopiero się zaczyna, a wynik w stanie Iowa będzie jedynie wskazówką, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro. Dla Baracka Obamy stawka jest wyższa niż dla pani Clinton. Musi on bowiem czym prędzej podjąć z nią wyścig, by nadrobić swoje opóźnienia w innych stanach. Tymczasem prawybory po stronie republikańskiej są równie niepewne. Tu jednak prawdziwa batalia zacznie się później. Całą uwagę skupiają na sobie demokraci. I pytanie, który z nich zdołałby pokonać republikańskiego rywala? Barack Obama uwodzi wyborców niezależnych, odwracających się plecami do tradycyjnych partii. Pani Clinton cieszy się rekordową niepopularnością wśród konserwatystów. Jeżeli wygra, przywróci może republikanom to, czego im dzisiaj brak – żarliwą wolę zwycięstwa. Kończy Pierre Rousselin w Le Figaro.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Stronę tytułową Le Monde dzieli na dwa tematy. Jeden to ropa za $100, drugim to cenzurki, jakie prezydent Sarkozy zamierza wystawiać ministrom obecnego rządu, z czego dziennik wyciąga wniosek o rychłych zmianach w składzie tego rządu. Poszczególne kraje bardzo różnią się zdolnością do przystosowania do tak wysokiej ceny ropy, czytamy. USA, choć konsumują 1/4 całej światowej produkcji, nie cierpią zbyt srodze, gdyż wydatki tamtejszej ludności na benzynę to zaledwie 4% ich budżetu. W Europie przed skutkami podrożenia ropy chroni siła waluty, euro. Chiny, które konsumują już prawie 10% światowej produkcji ropy, dobrze znoszą wzrost jej ceny dzięki swym kolosalnym rezerwom walutowym. Wysoka cena ropy uderza przede wszystkim w kraje najuboższe. W większości z nich paliwa są subwencjonowane z budżetu państwa, a cena ropy wzrosła od roku z 50 do $100. Faktura staje się nie do zniesienia. Le Monde przypomina, że w 2005 roku kraje Wielkiej Ósemki zobowiązały się do zmniejszenia o $50 miliardów zadłużenia krajów najbiedniejszych. Od tego czasu przyrost ich wydatków na ropę był 10-krotnie wyższy. Na dalszych stronach znajdujemy artykuł Georgesa Minka, który nawiązuje do 40. rocznicy maja 1968 roku, rocznicy, która we Francji będzie obchodzona hucznie, a nieuchronnie. Georges Mink zaznacza, że pamięć roku 1968 jest zgoła odmienna w krajach byłego bloku komunistycznego. Przypomina on jednak, że Wschód nie był nieobecny w świadomości buntujących się w maju paryskich studentów. Prócz międzynarodówki śpiewano warszawiankę, bestsellerem był list otwarty do PZPR Kuronia i Modzelewskiego, manifestowano przed polskim konsulatem, żądając ich uwolnienia. Niemniej maj 1968 roku zakończył się na Zachodzie wielkimi wakacjami, ewolucją obyczajów i reformą struktur uniwersyteckich, a na Wschodzie był początek kolejnego okresu zlodowacenia. Ale też nie chodziło o to samo. Na Wschodzie chodziło o wyjście z systemu sowieckiego i jego totalitarnych aspektów. Na Zachodzie masy żądały i po prostu uzyskały odblokowanie systemu demokratycznego, istniejącego już, lecz hamowanego przez rutynę i brak wyobraźni. Zastanawiam się, pisze dalej Mink, nad pogardą badaczy ze Wschodu w stosunku do paryskiego maja 68. Mink przypomina nieudaną dyskusję zorganizowaną 7 maja 2001 roku w Warszawie przez Gazetę Wyborczą pomiędzy Danielem Cohn-Benditem, ikoną lewackiego paryskiego maja 68, a dziś deputowanym europejskim, oraz Alain Madelin, francuskim politykiem liberalnym, który 40 lat temu występował w szeregach skrajnie prawicowej młodzieży. Miało to być, czytamy, spotkanie ilustrujące tezę, że działacze tego samego pokolenia, skrajnie przeciwni przed 40 laty, spotykają się dziś w swoistej humanistycznej wspólnocie łączącej liberalizm, antykomunizm, prawa człowieka i gospodarkę rynkową. Nie wyszło. Dyskusja zamieniła się w pyskówkę. Historia roku 68 wciąż jest żywa, wciąż dzieli i nie daje napisać się na nowo, konkluduje Georges Mink.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie?
Anna Bernhardt.
Wraz z rozpoczęciem roku 2008 w wielu krajach europejskich wchodzą w życie nowe ustawy. Przede wszystkim zakaz palenia, przepisy piętnujące właścicieli najbardziej zanieczyszczających samochodów, czy przepisy piętnujące producentów niezbyt zdrowej żywności. Te nowe przepisy wywołują niezadowolenie niektórych Europejczyków narzekających na wszechobecność państwa opiekuńczego, czy jak podkreślają, nadopiekuńczego. Ale nie zmienia to faktu, że we Francji, Niemczech czy Portugalii gęste opary dymów w barach i restauracjach zaczynają się już rozwiewać. Wielu Niemców pożegna się zapewne nie tylko z papierosami, ale również z samochodami, gdyż wielkie i zanieczyszczające pojazdy nie będą wpuszczane do niektórych miast. Również mieszkańcy Mediolanu zastanawiać się będą teraz za każdym razem, czy opłaca im się wjeżdżać do miasta wielką limuzyną, na rogatkach bowiem trzeba będzie uiścić wysokie myto. Za kanałem La Manche natomiast Anglicy wypowiadają w tym roku wojnę otyłości, w trosce przede wszystkim o najmłodszych obywateli. Telewizyjne reklamy słodkich przekąsek i napojów będą bardzo ocenzurowane. Czy te zakazy ograniczają wolność? Depesza AFP przytacza kilka wypowiedzi za prasą niemiecką. Palę, odkąd mam 12 lat i nikt mi nie zabroni tego robić dalej, zapewnia właściciel berlińskiego baru, a jego sąsiadka z kawiarni dorzuca, przecież nie jesteśmy dziećmi, którym trzeba mówić, co mogą robić, a czego nie. Konserwatywny dziennik Die Welt przypomina, że prawo do swobodnego palenia wywalczyli rewolucjoniści berlińscy, wychodząc na ulicę w pierwszej połowie XIX wieku. Palenie w miejscach publicznych to już ostatnia z wywalczonych w 1948 roku swobód, która jeszcze obowiązywała. W Niemczech, gdzie trzeba przyznać, lobby nikotynowe jest bardzo silne, poszczególne landy wprowadziły swoje przepisy w znakomitej większości pozwalające na palenie papierosów w restauracjach i barach pod warunkiem, że jest tam specjalne pomieszczenie. Podobnie rzecz się ma w Portugalii. We Francji natomiast podjęto zdecydowanie radykalne kroki. Trzeba po prostu wyjść na ulicę, jeśli ma się ochotę zapalić. W związku z tym nad Sekwaną sporo się mówi o zagrożeniu swobód, o końcu pewnej epoki, o coraz większej kontroli państwa nad życiem prywatnym. Socjolog Henri Pierre Jeudy zastanawia się na łamach Libération, czy wprowadzony zakaz palenia nie będzie miał poważnych konsekwencji społecznych. Wiadomo przecież, że alkohol i papierosy służą jako broń przeciwko stresom. Ich używanie, czasami nawet nadużywanie, pozwoliły zapewne uniknąć wielu konfliktów społecznych. Czy zakaz ich używania wywoła rewolucję? Zastanawia się socjolog cytowany za Libération w depesze AFP. W innym dzienniku francuskim, w Le Monde, padają jeszcze ostrzejsze sformułowania. Doktor Micheline Benatar uważa, że zmierzamy szybkimi krokami w stronę społeczeństwa totalitarnego. Zastanawiam się, kiedy prawo narzuci nam w imię naszego dobra obowiązek diety, ironizuje pani doktor. Jedni pomstują, inni jak ekolodzy czy pasywni palacze biją brawa. Specjaliści mówią o zdrowiu, o oszczędnościach, jakie można poczynić w służbie zdrowia. Inni oburzają się na kolejny przejaw ograniczenia swobód obywatelskich. Najbardziej radykalni niepalący mówią, że zaczną palić na znak protestu. Wprawdzie Abraham Lincoln powiedział kiedyś, świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność, ale mądrość ludowa już od dawna głosi, zawsze kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą. Nie mówiąc już o tym, że pozbyć się nałogów nie jest łatwo. Coś wie na ten temat francuski piosenkarz Renaud.
D'arrêter cette putain de camarade libre, il faut une sacrée volonté, une détermination terrible. Chaque fois que j'arrête, c'est pas sérieux. Les 12 fumeurs que je vais tarser, moffent aux civiles et même du feu, ont vraiment aucune volonté. 60 cigarettes dans la tronche, chaque jour et ce depuis 40 ans, à côté de la couleur de mes bronches. Un béret basque paraîtrait blanc, et je n'oublie pas la thune non plus. J'ai laissé à ces enfoirés, ces dealers au coin de la rue, avec leurs carottes pour me faire marcher. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie.
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
104, tak ją nazwijmy po polsku, ma otworzyć swe podwoje na jesieni tego roku. Jest to główna inwestycja kulturalna socjalistycznego mera Paryża Bertranda Delanoë. Nazwa najprawdopodobniej utrzyma się na dobre, a pochodzi po prostu od numeru 104 przy ulicy Aubervilliers w 19 dzielnicy, głównego adresu byłego głównego miejskiego zakładu pogrzebowego, przerabianego właśnie na świątynię bieżącej twórczości artystycznej. Zakład pogrzebowy miasta Paryża zbudowany został w 1874 roku w odpowiedzi na żądanie arcybiskupa stolicy. W trzech wielkich przeszklonych halach oraz składach i warsztatach, które narosły wokół, pracowało ponad 1000 osób, trudniących się wszelkimi specjalnościami związanymi z pochówkiem zmarłych. Składowano tam do 6000 trumien, były też wozownie i stajnie na 300 koni, wszak codziennie wyruszało stamtąd 150 karawanów. Zakłady zostały zamknięte w 1997 roku. Początkowo zamierzano wszystko wyburzyć, ale ostatecznie zakwalifikowano te hale podobne do zburzonych hal w centrum Paryża jako zabytek architektury przemysłowej. Środowisko artystyczne związane z ekipą mera Delanoë uznało to miejsce za wymarzone. Przed 2 laty mer postanowił przeznaczyć na prace remontowe i dostosowawcze nieco ponad 100 milionów euro oraz mianował 2 współdyrektorów nowego ośrodka, byłych dyrektorów teatrów Roberta Cantarelle i Frederica Fisbacha. Mieli oni przygotować projekt funkcjonowania całego przedsięwzięcia i jak na razie musimy zadowolić się ogólnikami. Mówią oni o, cytuję, nowym pokoleniu wyposażenia artystycznego i kulturalnego, o łączach pomiędzy różnymi rodzajami sztuk, o dialogu sztuk plastycznych, muzyki, kina, tańcu, designowi, teatru, wideo, mody, literatury, komiksu i grafiki. W 17 warsztatach tworzyć się będzie, mówią, co roku 36 projektów artystów rezydentów, nie tylko francuskich, przy czym, znowu cytat, ta fabryka sztuki nie będzie służyć upowszechnieniu, lecz produkcji, a wytworzone tu spektakle lub dzieła będą pokazywane na zewnątrz. Ma to być, znowu cytat, odwrotnością muzeum. Publiczności służyć będą 2 hale mieszczące do 3000 osób, a ponadto 2 nowe sale dla spektakli na 200 i 400 widzów. Cały ośrodek zajmuje 4,5 hektara. Ponadto w ramach modernizacji wyżłobiono pod istniejącymi budynkami 4 kondygnacje podziemne. 2 z hal tworzyć będzie ciąg, rodzaj ulicy o długości 240 metrów, gdyż całość ma być otwarta i służyć jako węzeł komunikacyjno-usługowy dla pobliskich mieszkańców. Przewidziano oczywiście kawiarni i restauracje, sklepy i ogrody. Wciąż jednak niewiele wiadomo o konkretnym programie artystycznym. Wobec narastającej fali krytyki i opóźnień w realizacji dyrekcja zaimprowizowała pod koniec grudnia pokaz działalności artystów zaproszonych jako wspomniani rezydenci. Są to m.in. Sébastien Barrier, Stéphane Couturier, Jean-Paul Curnier, Christophe Cousin, Christophe Lamioenos, Maï Lucas, Olivia Rosenthal, Kouam Tawa, Paola Jakub i Michel Lasser, czyli swoista awangarda oficjalna, subwencjonowana przez instytucje publiczne. Pokazali oni rozmaite pomysły, przeważnie oparte o mało oryginalne hasło 104. Za wcześnie jednak, by to wszystko osądzać. Projekty związane z twórczością bieżącą są z definicji ryzykowne, ten zaś tym bardziej, że zaimplikowany jest w politykę i to w roku wyborów samorządowych. Prawdopodobnie zresztą 104 jedni będą mieszać z błotem, inni uwielbiać. Podobnie dzieje się z witryną twórczości współczesnej w Pałacu Tokijskim, gdzie pokazywana twórczość wydaje się niżej podpisanemu marna, ale gdzie niemniej pielgrzymują dziesiątki tysięcy ludzi, głównie młodzieży.
RFI, Radio France Internationale.
RFI w Nowym Jorku, 93,1 UKF.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Nowy rok się zaczął, stary rok się skończył definitywnie, a więc rzutem na taśmę już nas niczym nie zaskoczy. Chyba że kolejną analizą spod paryskiego biura antydopingowego, która stwierdzi, że tym razem kontador zwycięzca Tour de France 2007 jechał na tak zwanym koksie. I wtedy legenda wielkiej pętli już ostatecznie runie jak domek z kart. Ostatecznie i na zawsze, mimo podejmowanych prób odgruzowania mitu, przyjrzyjmy się jeszcze raz najważniejszym wydarzeniom sportowym minionego roku. Z jednej strony to test pamięci, z drugiej słodkich przeżyć czar. A poza tym zobaczymy, co nad Sekwaną zostało zauważone z osiągnięć sportu pod biało-czerwoną flagą. Wiadomo, jeden pasjonuje się skokami narciarskimi, inny pelotą baskijską. Czyli jak każe tradycja, przeżyjmy to jeszcze raz, tym razem na sportowo. Najważniejsze wydarzenia sportowe 2007 roku to bez wątpienia Puchar Świata w rugby i Tour de France 2007. Dla polskiego sportu zdobycie przez Adama Małysza tytułu Mistrza Świata i wywalczenie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wydarzenie, które we Francji przeszło praktycznie bez echa, bo tutaj skoki narciarskie są równie popularne jak wyścigi wielbłądów na Islandii. Szeroko natomiast komentowano decyzję UEFA, które pod batutą Michela Platiniego przyznało Polsce i Ukrainie organizację finałów Mistrzostw Europy w 2012 roku. I nad Wisłą, i nad Sekwaną wszyscy się zastanawiali, czy organizatorzy zdążą na czas. Takie refleksje będą nam też towarzyszyły w 2008 roku. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej Polacy przegrywają z Francuzami, ale wchodzą do finału. Mariusz Jurasik miał dwie okazje na wyrównanie w finale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, ale nie udało się. Jak słusznie zauważa rocznik L'Équipe, oczywiście Niemcy wygrały. Nie mogło być inaczej. Niemcy złoto, Polacy srebro, biało-czerwoni rewelacją finałów. Francuzi są poza podium, ale to ścisła czołówka światowa. Do pytań o granice sportu i bezpardonowej walki gladiatorów zmusza wielka pętla. Impreza, która coraz bardziej traci swój blask. 94. edycja Tour de France w tym roku wystartowała po raz pierwszy w swojej historii od 1903 roku w Londynie. Kolarze jechali przez kilka krajów, Anglia, Belgia, potem w Alpach krótki wypad do Włoch. Z kolei w Pirenejach część trasy wjedzie przez Hiszpanię, niby wszystko to jak co roku. Dumne przełęcze, Galibier i Zeran, wyższe od Tatr, wspaniałe widoki, zacięta walka, ucieczki i pogonie, a jednak Tour de France stracił wiele ze swego blasku. Edycja 2007 trwa, a tu nie wiadomo, kto wygrał w 2006. Floyda Landisa oskarżono bowiem o branie środków dopingujących. Wcześniej Duńczyk Bjarne Riis przyznał się do jazdy na dopingu. Na trasie częściej mówi się o aferach niż o sportowej rywalizacji. Najpierw wykryto doping u Sienkiewicza z grupy T-Mobile, potem Winokurow, dotychczas jedna z najbardziej szanowanych postaci w peletonie, uważany za wzór fair play, też na koksie. Po kontroli pozytywnej Moreniego wycofuje się grupa Cofidis. Wreszcie sprawa jadącego w żółtej koszulce Duńczyka Rasmussena. Decyzją Duńskiego Związku Kolarskiego zostaje odsunięty on od startu w reprezentacji. Wkrótce potem sponsor Rabobank wycofuje go z wyścigu. Zwycięża Alberto Contador z Discovery Channel. W 2008 wprowadzone będą paszporty medyczne. Bez nich zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu. Czy uda się przywrócić Tour de France jego magiczną siłę przyciągania? A może rację ma bulwarowy François, który napisał: 25 lipca 2007 roku w wieku 104 lat zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Tour de France. To było nazajutrz po wycofaniu Rasmussena. Polskie złotka w rozpaczy po zaledwie czwartym miejscu na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Francuskie koszykarki po porażce z Litwą 2 punktami nie pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu. Ale największym rozczarowaniem zakończył się Puchar Świata w rugby. Większość spotkań rozgrywano we Francji. Jeden, ale jakże ważny mecz na słynnym stadionie w Cardiff. Faworytem tej imprezy, która przez bite 2 miesiące fascynowała świat zagorzałych i tych niedzielnych od przypadku do przypadku kibiców owalnej piłki, byli legendarni All Blacks z Nowej Zelandii. I właśnie w Cardiff pokonali ich niebiescy. Rozczarowanie nadciągnęło z wyspy. Anglicy pod wodzą fenomenalnego Wilkinsona pokonali zmierzających do finału Francuzów. Kogutom tak bardzo odebrało to głos, że w walce o trzecie miejsce przegrali z Argentyną. A w finale gazele z RPA nie dały szans angielskiej róży. A poza tym Tony Parker po raz trzeci zdobył San Antonio Spurs tytuł mistrza NBA, uznanego najlepszym koszykarzem finału. Thierry Henry otrząsnął się z życiowo-zawodowych problemów, odnalazł swoje miejsce w Barcelonie i w reprezentacji i wyprzedził Michela Platiniego w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców drużyny francuskiej, która podobnie jak biało-czerwoni awansowała do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy. A wszystkim Państwu pasjonującym się sportem życzę w nowym roku dużo zdrowia i prawdziwych sportowych wrażeń.
RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Na początku grudnia 2007 roku, tuż po śmierci wielkiego mima Marcela Marceau, amerykański tygodnik Time w jednym ze swych wydań opublikował polemiczny artykuł na temat kultury francuskiej. Na okładce zamieścił zdjęcie zmarłego artysty, wpatrującego się ze łzami w oczach w czerwony kwiat i zdanie, które we Francji wywołało spory szum. The Death of French Culture – śmierć francuskiej kultury. W głębi numeru Donald Morrison w bezlitosnym tekście wyjaśnia, że powodem upadku francuskiej kultury stały się subwencje sprzyjające przeciętności, chroniony rynek wewnętrzny, niezachęcający do eksportu, przesadny intelektualizm niebędący w stanie zainteresować szerszej publiczności i język zajmujący daleką 12. pozycję w światowym rankingu języków. Słowa amerykańskiego dziennikarza, według którego Francja, dawna potęga kulturalna, jest dzisiaj cieniem samej siebie, a raczej własną karykaturą, dotknęły do żywego wielu francuskich propagatorów kultury i sprowokowały lawinę reakcji. Jak jest naprawdę? Zastanawiają się francuscy publicyści. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z wyczerpaniem się inwencji twórczej, czy raczej chodzi o transformację podyktowaną zmianami reguł gry w świecie kultury i sztuki? Kontrowersja dotyczy przede wszystkim trzech dyscyplin – literatury i filozofii, kinematografii oraz sztuk plastycznych. Na zarzuty stawiane przez publicystę Time'a odpowiada m.in. Olivier Poivre d'Arvor, dyrektor Culture France, instytucji odpowiadającej za promocję kultury francuskiej za granicą. W obronie dziedziny, którą się zajmuje, cytuję listę nazwisk, które na świecie stały się symbolami francuskiego sukcesu. Architektów Jean Nouvel, Paula Andreu i Christiana de Portsamparca, choreografów Prel Jokarza i Bella, twórców i wykonawców muzyki techno, Air, Daft Punk, przedstawicieli nowego cyrku i sztuk ulicznych, Bartabasa, Zingaro i Royal Deluxe, kompozytorów muzyki współczesnej, Bouleza, Dutilleux i Dusapin, reżyserów Mnuszkin i Chéreau. Francuskie teatry i zespoły baletowe bardzo często występują za granicą i mają znaczną publiczność. Wrażenie nieobecności bierze się stąd, że nie zawsze znajduje to odbicie w mediach. Świat nie kończy się poza tym na Stanach Zjednoczonych i fakt, że jakiś artysta francuski nie jest tam znany, nie oznacza wcale, że nie odnosi on sukcesów gdzie indziej. Dobitnym tego przykładem jest architektura. Paul Andreu buduje teatr wielki w Pekinie, Jean Nouvel ma projekty w Brazylii, Jean-Michel Villemot w krajach Zatoki Perskiej, Christian de Portsamparc pracuje w Rio de Janeiro, a Dominique Perrault w Rosji. Zespoły teatralne Zingaro, Bartabasa i Royal Deluxe uwielbiane są w Chile. Co więcej, bardzo wielu amerykańskich artystów odkrytych zostało we Francji, a Stany Zjednoczone doceniły ich dopiero wtedy, gdy byli już znani w Europie. Dotyczy to Boba Wilsona, Davida Mameta, Susan Sontag, Quentina Tarantino i większości niezależnych amerykańskich filmowców, którzy swą karierę w dużej mierze zawdzięczają festiwalowi w Cannes. To nie tylko narodowa tożsamość jej twórców, ale także zdolność danego kraju do przyjmowania innych kultur. Na tym polu Francja ma z czego być dumna. Brała udział w koprodukcji obrazów Almodovara, Kusturicy, Polańskiego, a także wielu filmów afrykańskich. We Francji znajduje się prawdopodobnie największe skupisko myślicieli na świecie. Michel Serres, René Girard, Julia Kristeva są autorytetami na wielu amerykańskich uniwersytetach. Bernard-Henri Lévy, któremu udało się obalić barierę dzielącą filozofię uniwersytecką od szarego czytelnika codziennej prasy, stał się w Stanach Zjednoczonych rodzajem moralnej i politycznej wyroczni, symbolem intelektualisty zaangażowanego w sprawy publiczne. Międzynarodowymi gwiazdami są też twórcy mody Christian Lacroix, Azedine Alaïa, Jean-Paul Gaultier, podobnie jak inni wybitni artyści, nie czekający bynajmniej na subwencje państwowe, by żyć i pracować, fotograf Jan Artus Bertrand, dramatopisarka Jasmina Reza, śpiewaczka operowa Nathalie Dessay. Francja stała się także symbolem walki o różnorodność kulturalną, pod którą w 2005 roku podpisało się w konwencji przyjętej w UNESCO 40 państw świata. W imię tej różnorodności, ochrony interesów twórców oraz zwykłego konsumenta dóbr kulturalnych wprowadzono jednolite ceny na książki oraz system finansowania kinematografii, na którym zaczęła się wzorować w ostatnich latach z doskonałymi rezultatami, m.in. Kinematografia Polska. W pozytywnym obrazie promieniowania francuskiej kultury jest jednak, bo przecież inaczej być nie może, sporo cieni. Ciągle za mało francuskich książek tłumaczonych jest na języki obce. Sartre, Camus, Ionesco czy Foucault nie znaleźli następców, a postępy, jakie zrobił w ostatnich dziesięcioleciach język angielski, zepchnęły francuski na pozycje zdecydowanie defensywne. Źle się także dzieje w sztukach plastycznych. W 1979 roku wśród 10 artystów najbardziej wystawianych na świecie znaleźć można było 3 francuskie nazwiska. Vasarely'ego, Iva Kleina i Armana. W 2007 pierwszy z Francuzów, Christian Boltański, plasuje się dopiero na 19 pozycji. Na targach sztuki w Bazylei w 2000 roku reprezentowane były 33 galerie. W 2006 było już tylko 24. I odwrotnie, paryski fiak nie przyciąga już tyle amerykańskich, angielskich i niemieckich galerii, co jeszcze kilka lat temu. Trudno również znaleźć francuskich artystów w wielkich muzeach zagranicznych. Niekiedy wystawiają oni na ekspozycjach czasowych, zupełnie jednak nie można ich uświadczyć na wystawach stałych. Boltański, Kal, Buren przegrywają w konkurencji z Niemcami, Richterem czy Bazelicem. Pewnym pocieszeniem mogą tu być międzynarodowe nagrody zgarniane przez francuskich twórców i świadczące o wysokim poziomie tego, co robią. Buren i Boltański są laureatami 2 ostatnich wydań Premium Imperiale. Annette Messager otrzymała Złotego Lwa na Biennale w Wenecji. Francuskiej kultury jest więc wiadomością mimo wszystko bardzo przesadzoną. Cytowany wcześniej Bernard-Henri Lévy, analizując artykuł Time'a, który, należy to podkreślić, ukazał się tylko w europejskim wydaniu tygodnika, pisze w jednym z ostatnich numerów Guardiana, że Donald Morrison wyraża w gruncie rzeczy niepokój konserwatystów amerykańskich, bojących się inwazji hiszpańskojęzycznych Meksykańczyków i zaniku pod ich wpływem języka oraz kultury angloamerykańskiej. Lękają się oni także ekonomicznej i geopolitycznej dominacji Chin, tego, że kraj ten decydować będzie o przyszłości świata. Francja, zdaniem francuskiego filozofa, byłaby tu więc metaforą Ameryki i antyfrancuska fobia wyrazem nieuświadomionej paniki Amerykanów.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. L'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Zakopanem 105,2 UKF. Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Nasz dzisiejszy bohater nie pokonał dalekich mórz i oceanów, by do nas dotrzeć. Przybył ci on z kraju nad Wisłą, a ściślej z miasta Warszawy, gdzie działają jego czterej członkowie. Muzycy od dawna, którzy z meandrów życia wynieśli różne zawody. To zespół reprezentacyjny. Słuchamy dziś płyty Completo Grunt, wydanej wspólnie przez Agora i Galapagos Music. Nagranie powstało podczas koncertów w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w czerwcu 2007 roku. Zacznijmy od piosenki tytułowej.
Nie przypominał bez dwóch zdań tratwy Meduzy i jej hańb. Bóg statek sława wielkich wód, sława siedmiu wód. Żeglował pośród flaut i burz, przemierzył setki groźnych mórz. Nazywał się Completo Grunt, tak Completo Grunt. Po morzach, oceanach płyn, te słowa chwacko przekuł w czyn. Złym losom przeciw podniósł bunt, przeciw podniósł bunt. Kapitan twoił chłopcom, że jeden za wszystkich i td. I razem odbijali szpunt wokół Completo Grunt. Chociaż kochali męski śmiech, nie dopadł ich sodomski grzech. Na małej wyspie pośród burt, wyspie pośród burt. Chociaż kochali słodki dreszcz, dzielili wszak nie łoże, lecz łyk rumu i słoniny wpunt wokół Completo Grunt. Biblii nie znali ani w ząb, anielskich nie słuchali trąb. Wesoło kleli niby z nut, kleli niby z nut. Braterstwa znak zdobił ich maszt i był im niczym ojcze nasz. Z tym kredo podążali w przód wokół Completo Grunt. A gdy wpadali w sztormu wir, kompas wskazywał zawsze im, że sens ma tylko wspólny trud, tylko wspólny trud. A gdy już było bardzo źle, razem wzywali SOS. Taki był ich przyjaźń cud wokół Completo Grunt. Rejs wyruszali przy... wszyscy wraz. A jeśli kogoś było brak, znaczyło, czego śmierć i chłód wciągnął w morski gród. A dziura po nim pośród fal zionęła jeszcze wiele lat, gdy on w głębinach łapał grunt, każdy łkał jak bóbr. Tysiące statków znałem, lecz jeden był, co nie pływał wstecz, bo cała naprzód raźno truł, naprzód raźno truł. Żeglował pośród flaut i burz, przemierzył setki groźnych mórz, nazywał się kumple to grunt, tak kumple to grunt.
Witamy wszystkich.
Nie byłoby zespołu reprezentacyjnego, gdyby nie przyjaźń. Czytamy w pięknie wydanej książeczce dołączonej do krążka. Grupę tworzą Marek Karlsbad, niegdyś polonista, zaczynał jako akustyk, dziś jest kierownikiem zespołu. Jarosław Gugała, bardziej znany jako dziennikarz telewizyjny, ojciec założyciel grupy w roku 1983. Marek Wojtczak, muzyk i biznesmen, jako jedyny ponoć zna nuty. I Filip Łobodziński, iberysta, tłumacz i dziennikarz. Jemu przysługuje szczytne miano matki założycielki grupy. Gra, śpiewa nadzwyczajnie, przekłada teksty Brassensa. Nuty zna, jak wynika z biografii, tylko z widzenia. Na płycie Kumple to grunt znalazło się też kilku zaproszonych gości. Perkusista Marcin Kalisz, puzonista Tomasz Hernik, grający na szczotce do włosów i tarze do prania Tomasz Gąsowski oraz w ostatniej z piosenek Król cała gama wyborowych artystów współczesnej polskiej sceny.
Smakując wiek złoty, miałem zakaz kontaktów, z tym padałem łez, za to dbałem z rozkoszą o bezdomne koty i ogródek, gdzie rósł szczaf i pes. Ty ryż, mato bodła, ty mój losie złe. Nocą coś skrobię do drzwi, pytam, kto tam miał, przemokłam i drżę. Ktoś odpowiada mi, więc otwieram, a tam miast kolejnego kota. Stałaś ty, oj ty, tak właśnie ty. Ty, ździochodła, ty, ty, mój losie zły. Oczy koloru pistacji, twarz w pąsach, łapka jak z aksamitu, kociak z bajki, lecz całe szczęście jak dla mnie, że nie miałaś wąsów, cnotą też nie przytłoczyłaś mnie. Ty, kurwo, podła ty, mój losie zły. Moją idylę zburzyłaś, więc oto rozpętałaś pożogę twych 20 lat. Ja płonąłem, płonęły rabatki i koty, skwarczy mrozy, złota czy też wiatr. Ty, mendo podła, ty, mój losie zły. Los lubi wszak płatać figle na oślep, nasza miłość rozkwitła, pusząc się jak paw. Ja toczyłem za tobą spojrzenia me oślep, ty deptałaś koty bez niszcza. Ty, dziwko podła, ty, ty, mój losie zły. A szczytem był już ostatni twój wyczyn, gdy w spiżarni nie został ani jeden gęsty do łóżka. Pognałaś za synem rzeźniczym, bo cię uwiódł wędlin smak i mięs. Ty, flądro podła, ty, mój losie zły. Tak przekroczyłaś już granice psoty i kolejny się zraził. Do miłości zuch smutne chmury wróciłem, zabrawszy me koty, szczaf i pes i komplet roku dwóch.
Kasyn sfascynował czterech przyjaciół od dawna. W czasach komunizmu, nie bójmy się wielkich słów, zło śmiechem zwalczali. A dziś twórczość autora piosenki dla Auvergnaca jest ich odpowiedzią na głupotę, perfidię i chamstwo codzienności. Autorskie przedsięwzięcie wchłonęło podszytą frywolnością prześmiewczą poezję Brassensa w świetnym spolszczeniu głównie Filipa Łobodzińskiego, ale również Jarosława Gugały. Świadomie używam tego terminu, spolszczenia, albowiem przetłumaczyć piosenki Brassensa nie jest trudno, ale przetransponować na polski grunt wszystkie zawarte w nich smaczki i zabawy słowne to wielka sztuka. Podkreślmy jeszcze ciekawą aranżację muzyczną i laurka gotowa, ale chyba zasłużona. Bo tak coś czuję, że nie tylko piosenkarsko-poetycki kunszt Brassensa udało im się przechwycić, ale również jego niepokorne, kpiarskie spojrzenie na świat. Zespół reprezentacyjny. Życzymy dalszych sukcesów na niwie muzycznej. Oto ostatnia piosenka, niemal wszystkie.
Kobiety przymiotami ciała słyną, wie o tym każdy z książek lub skądinąd. Żądza ze smyczy spuszcza przy nich starzyk oraz młódź, nie myśląc, co niewiasta musi czuć. Są owszem rzeczy, które ją zachwycą, kwiaty, liściki, spacer przy księżycu. Możesz dla niej zaśpiewać, zamordować, zerwać mlecz, możesz umrzeć, lecz niemal wszystkie, czy chcesz, czy nie, w łóżku męczą lub nudzą się. Nie wierz w jej słowa, potem z ran. Mało, która była nosą, głowa zziajana. Gdy jej szczęście wróci na twarz, pewny bądź, że rogi już masz. Ty ją kusisz, więc już wie, że nuda ciężka zbliża się. Nie przebijesz jej na wskroś, a ona ma od razu dość. Cały czas musi łykać łzę sromoty, próżno w pościeli tęskniąc do pieszczoty. Zawsze gotowa jest oddanie w tkliwość odziać swy, w końcu pieprze zamiast pieprzyć się. Inne znów wolą pławić się w tyranii, chronicznej niewolnicy nimfomanii. Im nie masz co uczuć swych potencji głupot kleść, minut pięć i cześć. Niemal wszystkie, czy chcesz, czy nie, w łóżku męczą lub nudzą się. Nie wierz jej słowa, potem z rana. Mało, która była nocą, głowa zziajana. Gdy jej szczęście wróci na twarz, pewny bądź, że rogi już masz. Ty ją kusisz, więc już wie, że nuda ciężka zbliża się. Nie przebijesz jej na wskroś, a ona ma od razu dość. Obec cudownie, jeszcze pójść do końca. Atrapą namiętności są gorącej. Czystą charytatywą jest rozkosze każdy jej. Kłamią, kiedy wzdychają ich tym sen. Przez tę kopulacyjną maskaradę chcą, żebyś myślał, ja dam wszystkim radę. Każda zaś w przyjaciółce szepcze, wyznam ci, że mnie erotuman rżnie. Niemal wszystkie, czy chcesz, czy nie, w łóżku męczą lub nudzą się. Nie wierz jej słowa, potem z rana. Mało, która była nocą, głodo zziajana. Jej szczęście wróci na twarz, pewny bądź, że rogi już masz. Ty ją kusisz, więc już wie, że nuda ciężka zbliża się. Nie przebijesz jej na wskroś, ona ma od razu dość. Nie jeden na to mnie zapyta z butą, który jak ja potrafi swą batutą symfonią jęków dyrygować nocą lub za dnia. Milczysz, bo widać masz kompleksy sam. Może dodadzą, czyś mnie widział w akcji, lecz to ofiary są halucynacji. Gdy puszczą się jak pawie, panie ziewać chcą na wznak, piano nucąc tak i wszyscy. Niemal wszystkie, czy chcesz, czy nie, w łóżku męczą lub nudzą się. Nie wierz w jej słowa, potem z rana, o która była nocą błogosławiona. Gdy jej szczęście wróci na twarz, pewny bądź, że rogi już masz. Ty ją kusisz, więc już wie, że nuda ciężka zbliża się. Nie przebijesz jej na wskroś, a ona ma od razu dość.
wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.